Chcemy dzisiaj powiedzieć podczas tej konferencji o zaniedbanym przykazaniu. Tak nazwałem, tak pomyślałem o tym, że to chyba w ten sposób traktujemy to przykazanie. My dobrze znamy przykazania Boże, może mniej kościelne, bo czasami one ulegają jakiemuś przekształceniu, ale mam nadzieję, że wielu z nas się nauczyło też tych przykazań. Może by udało nam się z pamięci je wyrecytować. Wszyscy też jesteśmy w stanie pewnie przywołać tutaj przykazanie miłości Boga i bliźniego. U końca tego przykazania, choć niejako początkiem miłości bliźniego, jest miłość siebie. Bez tej miłości trudno jest kochać naprawdę. Jak jednak wygląda u nas kochanie siebie samych? Jak się domyślacie, to właśnie o to zaniedbane przykazanie chodzi. Miłość siebie samego. Bo mówimy miłuj bliźniego swego, czy kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Jeśli nie kocham siebie samego, to trudno jest też właściwie, czasami zaczynamy niewłaściwie kochać drugiego człowieka. Szukamy akceptacji ze strony innych, szukamy tego spojrzenia innych, próbujemy zasłużyć na miłość i wtedy rzeczywiście jakoś przekształca nam się to rozumienie przykazań. Z jednej strony może być niejako... Z jednej strony może być niejako wszechobecny egoizm, skoncentrowanie na sobie, stawianie siebie w centrum, uwielbianie tylko tego, co łączy się ze mną. Możemy tak rozumieć miłość siebie, ale przecież nie to jest nam przykazane, żebyśmy byli egoistami. W słowniku przeczytamy egoizm, z łaciny ego to znaczy ja, to jest nadmierna albo wyłączna miłość do siebie. Egoista kieruje się przeważnie własnym dobrem i interesem, nie zwracając zbytniej uwagi na potrzeby i oczekiwania innych. Jest też inna odmiana, zwana egotyzmem. I znów znajdziemy w słowniku, że egotyzm to jest pęd do utrzymywania i rozwijania korzystnej opinii o własnej osobie. Zazwyczaj towarzyszy mu wyolbrzymiona pozytywna opinia o swoich cechach osobistych i własnej ważności. Zazwyczaj zawiera intelektualne, fizyczne, społeczne i inne typy przeszacowania. To znaczy, to jest zakłamany obraz siebie. Można też usłyszeć o egocentryzmie. Co to jest egocentryzm? To jest postrzeganie świata, tego zewnętrznego, polegające na centralnym umiejscowieniu własnej osoby w świecie. Ja jestem w centrum, egocentryzm. Wszystko inne wokół mnie się kręci. Kiedy zaś mówimy o naturalnej, dobrej miłości siebie, która jest tak bardzo ewangeliczna, nie mamy na myśli żadnej z tych trzech odmian. Prawdziwa miłość siebie jest chyba jedną z najtrudniejszych umiejętności w życiu człowieka. Nasze doświadczenie pokazuje, iż mało ludzi potrafi kochać siebie naprawdę. Wielu ludzi mówienie o miłości siebie samego wydaje się czymś podejrzanym. Tak uważa wiele osób. Sądzi się często, że Ewangelia wzywa jedynie do nienawiści siebie samego. Na potwierdzenie takiego sposobu myślenia przytacza się chociażby słowa Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ale jak należy rozumieć zaparcie się siebie? Czy ono wyklucza prawdziwą miłość siebie samego? Jezus tak mówi o miłości bliźniego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Ta miłość siebie jest prawdziwą miarą miłości bliźniego. zgodnie z tym przykazaniem, które nam Pan daje, ktoś, kto nie umie kochać siebie, nie umie też kochać w pełni bliźniego. Istnieje wiele błędnych interpretacji miłości siebie samego. Wielu ludzi popełnia błąd, myląc autentyczną miłość siebie z szukaniem sposobów zaspokojania własnych ludzkich pragnień, pożądań, namiętności. Podobnie zresztą, zobaczcie, jest z rozumieniem pojęcia szczęścia. Jak często ono się dzisiaj w świecie myli z zaspokajaniem przyjemności. Niekiedy się stawia taki znak równości, ludzie stawiają pomiędzy szczęściem a świętym spokojem, pomiędzy szczęściem a zaspokojeniem przyjemności, a przecież to nie tak wygląda ze szczęściem. Tak też nie wygląda z miłością. Taka postawa nie jest jednak wyrazem miłości siebie samego, lecz raczej przejawem jej braku. Osoby, które ulegają wszystkim swoim pragnieniom, pożądaniom, namiętnościom, psują siebie i niszczą w ten sposób tkwiące w nich prawdziwe dobro, szczęście. Podobnie jak też nieroztropni rodzice psują swoje dziecko, jeśli zaspokajają każdą zachciankę dziecka, każde pragnienie. Tacy rodzice wyrządzają swojemu dziecku wielką krzywdę, gdyż czynią je niezdolnym do prawdziwej miłości, która przecież musi być związana z ofiarą, z wyrzeczeniem, z przekraczaniem swoich granic, z dzieleniem się tym, co się posiada, z dzieleniem się sobą, swoim czasem i tak dalej. Z autentyczną miłością związana jest bowiem ofiara. Moglibyśmy powiedzieć tak ładnie, tak bogato, tak rozumnie, transcendencja. Transcendencja to jest nic innego jak przekraczanie siebie, swoich egoistycznych pragnień też, pożądań, namiętności. Prawdziwa miłość siebie polega najpierw na pełnej akceptacji swojego życia takim, jakie ono jest w danej chwili. Bez niechęci, bez zgorzknienia, rezygnacji, ale z prawdziwą cierpliwością, dobrocią serca. Mówimy często o dobroci i cierpliwości wobec innych. Aby jednak móc przyjąć taką postawę wobec innych, zauważmy, że tę dobroć i cierpliwość trzeba najpierw okazać sobie samemu. Jeśli nie jestem cierpliwy względem siebie, trudno będzie mi być cierpliwym względem innych. I bardzo łatwo będzie mnie wytrącić z równowagi. Człowiek, który nie kocha siebie i nie akceptuje swojego życia, nie umie oczekiwać i przyjmować miłości od innych. Skłonny jest też sądzić, że pozostaje niegodny miłości, ponieważ wątpi w swoją osobistą wartość. Innych ludzi odbiera przede wszystkim jako zagrożenie dla swojej osoby. We wszystkim też szuka potwierdzenia samego siebie. Słyszeliśmy wczoraj u księdza Malińskiego, żeby wejść do swojego serca, żeby się spotkać z sobą. Myślę, że to jest tak bardzo pomocne nam dzisiaj w rozumieniu tej konferencji. Co to znaczy kochać siebie? To przyjąć siebie w tym miejscu, w którym jestem. Przyjąć, że Bóg ma dla mnie jakiś plan, że Bóg mnie chciał, że patrzy na mnie z miłością, że obdarował mnie sobą samym, że teraz ukształtował mnie też na swój obraz i podobieństwo. Kiedy wobec człowieka, który nie kocha siebie, inni są doceniani i chwaleni, człowiek taki czuje się wówczas zagrożony, a nawet atakowany. Rodzi się w nim uczucie zazdrości, z którym nie umie sobie poradzić. Rozwijają się też różne postawy obronne i agresywne. Negatywny obraz własnej osoby i brak takiej podstawowej akceptacji, moglibyśmy inaczej powiedzieć afirmacji, czyli przyjęcia siebie, nie pozwalają człowiekowi zbliżyć się do innych i przyjmować ich miłości. brak miłości bliźniego u takiego człowieka nie wynika z nadmiernej miłości do siebie, ale raczej z braku właściwej miłości do siebie. Nie nadmierna miłość, a brak miłości do siebie. Kiedy człowiek nie kocha siebie naprawdę i nie akceptuje siebie, rozwija się w nim przesadny lęk przed dostrzeganiem własnych słabości i błędów. No właśnie, trudno jest wtedy w te słabości i błędy wejść odpowiednio, właściwie, z dobrym spojrzeniem, przyjąć siebie w tych słabościach, w tej mojej nieumiejętności, nieporadności. Ja mam prawo wiele rzeczy nie umieć. Ja mam prawo się uczyć. Ja mam prawo mieć swoje słabości i przyjąć siebie w tym, to jest miłość. Umieć siebie przyjąć, zatroszczyć się o siebie, to jest bardzo, bardzo ważne. Człowiek, który nie kocha siebie, nie jest w stanie stawić czoła właśnie takim słabościom, takim wyzwaniom, a także wyznać te słabości swoje przed innym. Zobaczcie, jak trudno czasami się przyznać do swojej słabości, do popełnionego błędu przed drugim człowiekiem. Jeśli mamy bardzo mało miłości siebie, to jest to niezmiernie trudne. Człowiek, który nie kocha siebie, sądzi fałszywie, że takie wyznanie spowodowałoby jeszcze większe oddalenie się od niego, że ktoś inny jeszcze bardziej odrzuci, odepchnie. Więc co taki człowiek robi? Zamyka się w sobie. Kryje swoją słabość, maskując swój prawdziwy obraz przed innymi. Tak było też z Chiarą Corbellą Petrillo, o której czytamy, kiedy ona próbowała przed swoim narzeczonym grać taką silną, z najlepszej strony pokazać się przed nim, jakby nie ukazując tych swoich słabości. A miłość prawdziwa siebie potrafi również, no właśnie, przyjąć te słabości własne, a kiedy one się objawiają też wobec innych, przyznać się do tych słabości, nie, że jestem supermanem wspaniałym, albo no właśnie, możemy sobie tutaj stworzyć siebie na obraz jakiś taki idealny. Więc można się zamknąć przed drugim człowiekiem na lata, i taki lęk przed własnymi słabościami, błędami może być źródłem izolacji, samotności, podejrzliwości, agresji wobec innych. Mówimy o depresjach, które często wiążą się też z tym, no właśnie też z tym nieodkrywaniem własnej wartości, miejsca swojego miejsca w świecie, Bożego błogosławieństwa, tego, że Bóg się mną ciągle zajmuje. Wielu ludzi doświadcza wielkiego braku prawdziwej obecności drugiego człowieka, to znaczy braku pełnego zaakceptowania ze strony innych. Jeśli czują się odrzuceni. Kiedy jednak znajdzie się ktoś, kto w pełni zaakceptuje i przyjmie takiego człowieka, jakim jest, wówczas ta osoba usiłuje ciągle sprawdzać wiarygodność tej akceptacji. Zobaczcie, jak tak się często dzieje. Ktoś jest głodny miłości, nie doświadczył jej wcześniej, spotka na swojej drodze człowieka, który po prostu, nie wiem, zacznie słuchać, spotka się z tym człowiekiem, otworzy się, zapyta, co u ciebie. I tak na przykład czasami kilka razy nawet, to potem niekiedy dana osoba, która była tak głodna, ona próbuje się przyssać do osoby drugiej. A jeszcze nadto wypróbowywać ciągle wiarygodność tego przyjęcia. To znaczy, czy to naprawdę tak mnie przyjął ten drugi człowiek, czy czegoś nie chce ode mnie. Nie, to chyba niemożliwe, żeby się przy mnie zatrzymał, żeby ze mną porozmawiał i tak dalej. Więc we wszystkim taka osoba szuka potwierdzenia autentyczności. tego zachowania. Ciągła nieufność przytłacza to, co ofiaruje drugi człowiek. A człowiek może być po prostu naturalnie dobry. Wyobcowanie czyni bowiem człowieka tak zgłodniałym i łakomym szczerych relacji międzyludzkich, że wielkość tej potrzeby jest niemożliwa do zaspokojenia. No właśnie, jeśli ktoś jest tak wygłodniały i teraz spotka taką osobę, która po prostu jest dobra dla niej, no to może być tak, że się próbuje jak niejako jak pijawka wczepić. Teraz oczekiwać od tej drugiej osoby nie wiadomo jakich rzeczy. I ciągle więcej. A potem, kiedy na przykład nie otrzymuje tego, co oczekuje, to uważa się znowu, że jest odrzucona, że jest nieprzyjęta przez drugą osobę, ale przecież nikt nie ma prawa oczekiwać względem drugiego człowieka czegoś. Ja nie mam prawa tego człowieka oczekiwać dla siebie. Ja tylko chcę przyjąć to, co mi ten drugi człowiek daje i obdarować też dobrocią ze swojej strony. Na tym polega miłość, że jest prawdziwą wymianą darów. Otrzymuję, przyjmuję, ale też daję siebie. Nie, że posiadam kogoś na własność, na wyłączność. Stawia się nieraz tak wielkie żądania tym, których uważa się za przyjaciół, że nie są oni w stanie sprostać tym potrzebom i oczekiwaniom. Są bowiem może mało realistyczne, obiecujące nieraz początki przyjaźni, tak może być we wspólnotach, tak może być w ogóle w przyjaźniach międzyludzkich, zostają zdławione czym? Nienasyconą zachłannością uczuciową i przeradzają się w uczucie zawodu, zgorzknienia, a nawet nienawiści. Pogłębiają one jeszcze bardziej uczucie samotności, izolacji. Ten stan jest dla człowieka bardzo przykry, gdyż rodzi głęboki lęk, dlatego też szuka on zawsze za wszelką cenę sposobów przełamania go. Czasami potem pojawiają się rozmaite nałogi, właśnie te uzależnienia. Więc te sposoby najłatwiejsze, które choć dają chwilowe uspokojenie, pogłębiają jeszcze większą samotność i izolację. Narkomania, alkoholizm, nadużywanie seksu są to najczęstsze sposoby uśmierzania lęku spowodowanego poczuciem samotności i izolacji. Jeden z jezuitów, który przeszedł przez bolesne doświadczenie alkoholizmu, pisał tak: na początku alkohol pobudza wszystko, co w nas jest dobre. Przyjaźń, głód, sprawiedliwości, słuchania, tworzenia. Nieszczęście polega na tym, że w sposób niewidoczny przechodzi się z tego etapu do etapu, który jest etapem opłakanym i tragicznym. Wielu młodych ludzi nie umie się dostosować do współczesnego społeczeństwa, nie dlatego, że jest ono skomplikowane, ale dlatego, że brak im doświadczenia miłości swoich rodziców. Ten brak rodzicielskiej miłości jest źródłem wielkiego napięcia, konfliktów wewnętrznych oraz konfliktów z otoczeniem. W tej sytuacji młody człowiek sięga po te najłatwiejsze sposoby rozładowania swoich napięć. Konsumpcjonizm wszelkiego typu jest również sposobem rozwiązania problemu samotności i izolacji. Używanie i doznania zmysłowe uśmierzają wówczas lęk, który rodzi się na skutek braku miłości. Więc zobaczmy, jak mamy dzisiaj to społeczeństwo tak bardzo konsumpcyjne. Co to oznacza? Że jest bardzo dużo ludzi samotnych, pozamykanych, często właśnie idących po najmniejszej linii oporu, często odrzucających siebie, szukających szczęścia w chwilowej przyjemności. Innym sposobem zdławienia uczucia samotności i izolacji stał się aktywizm. czyli oddanie się działalności zewnętrznej z taką siłą, że nie znajduje się dla siebie ani chwili czasu. Lęk zostaje wówczas stłumiony, ale ujawnia się ponownie z jeszcze większą siłą, kiedy człowiek staje przed sobą w ciszy. W ogóle warto sobie tak robić takie, to nawet nie chodzi o eksperymenty, chodzi o to, żeby wchodzić, uczyć się ciszy, uczyć się wyciszenia, milczenia. Dobrze, że w grupie też mamy tak w czasie drogi, że mamy takie chwile, chociażby przy rozważaniu Słowa Bożego, że wchodzimy w ciszę, uczymy się milczeć, a w milczeniu też uczymy się słuchać. I takie pytanie możesz sobie postawić dzisiaj, czy potrafię żyć w milczeniu, w ciszy? Czy nie muszę zagłuszać tej ciszy? Muszę tylko muzykę włączyć, albo telewizor musi cały czas grać, albo radio. Czy jestem w stanie z sobą pobyć dłuższy moment, dłuższy czas? Co więcej, czy jestem w stanie się ucieszyć sobą? Tak jak wczoraj ksiądz Maliński też mówił, stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie w oczy: kocham cię, Rafale. No to wy inaczej musicie powiedzieć, nie? Chyba, że ktoś jest Rafał. Kocham cię. Przyjmuję cię takim, jakim jesteś. W tym momencie. Z tymi słabościami. Ogólnie możemy powiedzieć, że w życiu człowieka, który nie kocha siebie i nie doświadcza miłości innych, rzeczy i czynności nabierają ogromnego znaczenia. Posiadanie dóbr materialnych, władza, przyjemność związana z konsumpcją. Wszystko to ma wypełniać w człowieku pustkę, jaka powstaje w nim na skutek braku miłości siebie i innych. A my, drodzy bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa do wolności. On sam nas wzywa, żebyśmy przy Nim stanęli, dlatego że On nas wyzwala, jeśli Mu pozwolimy. Chodzi o to więc, byśmy przyjęli, czyli też nauczyli się, postawy wolności wobec wszystkich stworzeń, a więc odrzucenia wszystkiego, co w sposób sztuczny wypełnia człowieka. To jest taki egzamin, który warto sobie robić często. Jeśli cokolwiek posiadamy w naszym życiu, to czy ja posiadam to, czy to już posiada mnie? Umiem cierpieć biedę, umiem jej obfitować, napisze święty Paweł. Jeśli jestem z czymś bardzo mocno związany i to mnie posiada, to nie chcę tego wypuścić ze swoich rąk. Czuję się, że od tego zależy wszystko. To jest, nie wiem, mój sposób ubezpieczania się i tak dalej. Kiedy człowiek zacznie zdobywać się na tę wolność wobec stworzeń, ogarnia go poczucie pustki, wewnętrzny niepokój, uczucie nieznośnej nudy, rodzi się w nim agresja wobec siebie i innych. Człowiek nieświadomie zachowuje się jak małe dziecko, któremu zabrano bardzo ciekawą zabawkę. Dobrze wiem, jak dziecko reaguje, kiedy się mu zabawkę weźmie. Oderwanie się od rzeczy stworzonych ukazuje bowiem całkowitą nieakceptację siebie i swojego życia. Rodzą się więc pytania, co może naprawdę uspokoić człowieka? Co może przekonać go, że zasługuje na miłość i nie ma powodu, by żyć w lęku przed własną słabością? Otóż pierwszym takim środkiem, który może być nam pomocny, to jest otwieranie się po prostu na drugiego człowieka. Człowiek uczy się akceptacji swojego życia pod wpływem akceptacji innych. Więc żeby wyjść z tego swojego stanu zamknięcia, po prostu muszę się otworzyć. Przyjąć drugiego człowieka. przyjąć to, że drugi człowiek może być dla mnie dobrem, że jest dla mnie darem, że nie patrzy na mnie źle, że nie jest od tego, żeby mnie skrzywdzić, odrzucić, ale że może się dzielić ze swoją miłością ze mną. Zobaczcie, na pielgrzymce to jest tak bardzo, nie wiem, namacalne, oczywiste. Tutaj sobie nawzajem służymy, jesteśmy, nawet tak właśnie przez to taki codzienny gest, uśmiech, dobre słowo, życzliwe spojrzenie, to już jest wiele. A czasami jeszcze właśnie takie zatrzymanie się, porozmawianie dłuższe, niech to wiele, wiele nam pomaga. Uczę się akceptacji swojego życia pod wpływem akceptacji innych. Czasami mówimy, że ktoś, chyba nie ma w ogóle rzeczy, ludzi, którzy są nieporanieni. Każdy z nas jest zraniony. Czasami mówimy, że jedni są poranieni, każdy ma jakąś ranę. Każdy. I to nawet czasami zadali nam rodzice, którzy nas naprawdę bardzo kochają. Nie dlatego, że chcieli, albo my zadajemy takie rany przyjaciołom, nie dlatego, że chcemy. Tak po prostu czasami wychodzi. Nawet nie mamy takiej właśnie intencji, motywacji. Jakieś nasze zachowanie, nasza postawa, nasze słowo może czasami zranić zupełnie niechcący. Ktoś może się poczuć odrzucony, chociaż ja nie miałem takiego zamiaru, żeby odrzucić człowieka. Może ktoś zażartuje sobie, a trafi w taki moment, który no, będzie przysłowiowym gwoździem do trumny. Kiedy człowiek doświadcza miłości, rodzi się w nim przekonanie, że jego życie ma wartość. Ta akceptacja, afirmacja, to przyjęcie drugiego człowieka ukazuje nam sens życia, jego podstawową wartość. Byleby nie zniszczyć tego właśnie nadmiernymi oczekiwaniami, głodami. Bo nawet właśnie to taki najpiękniejszy dar drugiego człowieka ja bardzo szybko mogę zniszczyć. Bo jeśli ja wejdę ze swoimi głodami, oczekiwaniami, pretensjami, że ktoś nie odpowiedział, nie napisał, że ktoś i tak dalej, i będę przerzucać na niego swoje te uczucia, wmawiając, że ktoś miał taki zamiar odrzucenia mnie, to bardzo szybko zniszczę relację. Bardzo szybko. I dojdzie do potwierdzenia tego, że ktoś mnie odrzuca. A ktoś po prostu stawia granice i ma do tego prawo. Ktoś, kto mnie afirmuje, czy kto mnie przyjmuje, musi też stawiać granice. Nie tyle granice swojej miłości, ile granice, których inni nie powinni naruszać. Wczoraj znowu wracam do tego sanktuarium serca. No, wpuszczamy tam nielicznych. Dajemy takie miejsce tymi, którzy są najbliżej. Nikt nie powinien naruszać tych granic. Nikt nie ma prawa oczekiwać od nas czegoś, czego nie jesteśmy w stanie dać drugiemu człowiekowi. Ktoś bardzo, bardzo mocno oczekuje przyjaźni, na przykład ode mnie, a ja nie jestem w stanie mu tego dać. Jeśli to wyczuwam, to staram się to mówić. Słuchaj, oczekujesz ode mnie zbyt wiele. Ja nie jestem w stanie tobie dać tyle czasu, tyle uwagi. Jeśli ktoś codziennie na przykład do mnie pisze, codziennie wydzwania i to nie chodzi o moich bliskich, rodziców, przyjaciół, ale czasami się tak zdarza, że ktoś zaczyna po prostu coraz bardziej naruszać pewne... No, ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tak być z drugim człowiekiem. Może pomylił mnie z kimś. Ja nie jestem mężem, nie jestem żoną tego człowieka. Nie jestem jeszcze właśnie takim bliskim przyjacielem, a nawet przyjaciel. Przecież no, nie jesteśmy 24 godziny z kimś na telefonie. Więc stawianie granic też jest wyrazem miłości. Jeśli ktoś dojrzale potrafi kochać siebie, dojrzale podchodzi do miłości drugiego człowieka, też potrafi stawiać granice. Jeśli zwłaszcza wtedy, kiedy widzi, że te granice zostają gdzieś naruszane, potem mówi o tym otwarcie, nie z jakimś tam wielkim wyrzutem teraz, czy odrzuceniem człowieka, tylko no, w prawdzie staje. Miłość, akceptacja czyni człowieka dobrym. Stąd też największym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu, jest całkowita i bezwarunkowa akceptacja. Przyjęcie człowieka takim, jakim jest. Zanim cokolwiek ten człowiek ma zrobić, przychodzi do mnie po prostu człowiek. Jeśli macie, nie wiem, zatrudniacie jakiegoś murarza, tynkarza, ktoś tu kładzie kafelki u was w domu, to zanim przyjdzie fachowiec do was, ten fachowiec, to najpierw jest człowiek. I tak patrzę na tego człowieka i myślę sobie, no właśnie. A czasami my patrzymy zupełnie inaczej, nie? Bo my już mamy swoje kalkulacje, wymyślenia, teraz no, dzisiaj są takie czasy, każdy musi, no i teraz trzeba popatrzeć, uważać na tego. Takie podstawowe zaufanie mam dać człowiekowi, nie wiem, ta życzliwość. Pamiętam jakiś czas temu u nas w seminarium, kiedy są remonty, no różnie wyglądają te remonty, to znaczy czasami trzeba potem poprawiać, nie? Bo coś jest niedopilnowane, albo no różnie, zależy kto się trafi. No ale też byli panowie z Ukrainy kiedyś. I ja pamiętam, zakładali mi kiedyś kabinę prysznicową. Gdzie niegdzie w ogóle te kabiny ciekną. Teraz wyobraźcie sobie, przychodzi do mnie pan, który zakłada z Ukrainy. Zaczynamy ze sobą rozmowę, taką zwyczajną. Pytam się, czy chce kawę. Zrobiłem mu kawę. Siedział prawie cały dzień tam, montował do kabiny, nie? I słuchajcie, no to jest tak zrobiona, że ja nie miałem się do czego przyczepić. Nawet nie musiałem nic sprawdzać. Nie. To jest naprawdę, czasami ta życzliwość, ta serdeczność, otwartość naprawdę wiele, no wiele zmienia. To inaczej też zaczyna nas traktować, nie? Do swojej pracy zaczyna inaczej podchodzić i wiele innych spraw. Każdy człowiek posiada ogromne pragnienie akceptacji i miłości. Jest to potrzeba tak samo wielka i silna, jak potrzeba pokarmu. Stąd też drugi człowiek nie potrafi zaspokoić jej do końca. Tylko Bóg może całkowicie wypełnić nienasyconość ludzkiego serca. I o tym pamiętajmy. Jeśli mamy w sobie taki ogromny głód przyjęcia, afirmacji, akceptacji ze strony innych, to tak naprawdę drugi człowiek, nawet gdyby to był mój mąż, moja żona, nie jest w pełni w stanie tego nasycić. Takie mamy w sobie pragnienie. To Bóg nas tak ukształtował. To Bóg. I tylko On jest w stanie zaspokoić to do końca. I to jest właśnie ten drugi środek, obok akceptacji drugiego człowieka, żeby się uczyć miłości siebie. To jest bezwarunkowa miłość Boga. Wielkość miłości Boga polega na tym, że nie stawia On żadnych warunków osobie, którą kocha. Zobaczcie, Pan Bóg rzeczywiście kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Takimi, jakimi jesteśmy. Ja nie muszę nic zrobić, żeby zasłużyć na miłość Boga. Na prawo. Nie ma czegoś takiego, że Bóg mi mówi, jeżeli mnie kochasz, winieneś to i tamto. Takie rozumowanie wydaje się nam czasami słuszne. Tymczasem Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. A jeśli chcemy odpowiedzieć na tę miłość, no właśnie powinniśmy odpowiedzieć na tę miłość, bo jeśli odkrywam, że jestem kochany, to chcę odpowiedzieć, ale to nie jest już zasługiwanie na miłość, ale odpowiedź na miłość. Warunki stawiane w miłości obnażają tylko nasz egoizm. Okazuje się, że nie chodzi nam o osobę, którą kochamy, ale o siebie. Bóg natomiast kocha człowieka miłością czystą, bez cienia egoizmu. On nie stawia żadnych warunków. Jego miłość jest bezwarunkowa. Kiedy człowiek przyjmuje tę bezwarunkową, bezinteresowną miłość Boga, wówczas ona dotyka go i w nim tego, co jest najbardziej intymne. Święty Augustyn stwierdzi, że Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie. Miłość Boga do człowieka dociera do samego fundamentu istnienia. W pewnej modlitwie muzułmańskiej Bóg pyta człowieka: czy nie wiesz, że jestem ci bliższy niż uderzenie twego serca? My tak czasami o muzułmanach myślimy, że różnie, no. A mamy modlitwę muzułmańską, w której słyszymy takie pytanie: czy nie wiesz, że jestem ci bliższy niż uderzenie twego serca? Pomyśl sobie dzisiaj, już tak powoli kończę. Pomyśl sobie dzisiaj, jak bardzo jesteś umiłowany przez Boga. Spróbuj dostrzec, że inni obok ciebie też chcą ciebie przyjąć. Dzisiaj takie zadanie postawmy sobie. Bardzo, no, myślę, że może być dla niektórych trudne. Ale spróbujmy. W ogóle na tej pielgrzymce się tego uczmy. Spróbujmy patrzeć sobie w oczy. Czasami spuszczamy wzrok, nie patrzymy drugiemu człowiekowi w oczy, bo się boimy, że ktoś coś odkryje o nas, albo że ktoś nas nie przyjmie, albo że nas odrzuci, albo i tak dalej, i tak dalej. To, że ktoś na przykład na chwilę na mnie nie spojrzał, to nie znaczy, że mnie nie kocha, że mnie odrzucił. Ale jeśli zaczynamy ze sobą rozmawiać, możemy naprawdę odkryć dar drugiego człowieka, który jest ze mną, skupia się na mnie. Odłóżmy też, tak mówiliśmy o tych komórkach, żeby czasami, no właśnie, żeby trochę zrobić taki detoks. A zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy z kimś, rozmawiamy z kimś, no staramy się nie używać. Muszę też się uderzyć we własne piersi, że też czasami cięgam po tę komórkę w takim momencie, kiedy na przykład, no właśnie. Pewnie, że kiedy jest jakaś ważna rozmowa, nigdy podczas spowiedzi do komórki nie sięgam, nie? Nigdy podczas rozmowy, nie wiem, w kierownictwie duchowym też tego nie robię. Więc takie zadanie na dzisiaj. Uczmy się przyjmować drugiego człowieka, a też okazywać innym, no, taki szacunek, otwartość, zobaczenie, że ten drugi człowiek obok mnie jest, że też jest wartością. Cieszę się tym, że Pan mnie obdarował tym drugim człowiekiem tu na pielgrzymce. I to jest piękne, piękny dar. A w ten sposób też to będzie lekarstwem na przyjęcie siebie, odkrycie swojej własnej wartości. A jak ktoś dzisiaj będzie chciał, będzie potrafił, zachęcam do tego, to właśnie wziąć wieczorem to lusterko, stanąć przed lusterkiem, popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć: kocham Cię. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Bóg zapłać za cierpliwość. 38 minut. 38 minut.